Rozdział 23. Wysłuchuję rad pana Dicka i obieram zawód. Przebudziwszy się nazajutrz, długo jeszcze myślałem o Emilce, jej łzach po odejściu Marty i zdawało mi się, że tajemnicy jej serca nie mam prawa zdradzić przed nikim, ani nawet przed przyjacielem moim. Dla nikogo nie czułem w sercu tyle tkliwości, jak dla tej dziewczynki, która dzieliła dziecięce moje zabawy i którą wówczas, przekonanie to zachowam do grobowej deski, z całego kochałem serca. Powtórzyć komu bądź, bodaj przyjacielowi, to, co się jej w żalu z głębi duszy wyrwało, wydawało mi się czymś brutalnym i kalającym ten słoneczny promień dziecięcych uczuć, którym nie przestałem nigdy wieńczyć jej czoła. Postanowiłem zachować to wyłącznie dla siebie, a wszystko to dodawało jej w mych oczach wdzięku. Gdyśmy byli przy śniadaniu, podano mi list od ciotki w sprawie, w której Steerforth mógł udzielić mi rady. Uszczęśliwiony byłem nadarzającą się sposobnością zasięgnięcia jego rady. Postanowiłem uczynić to w podróży, gdyż na wyjezdnym byliśmy dostatecznie zajęci i bez tego. Pan Berkis opłakiwał nasz wyjazd tak dalece, że nie wątpię, iż otworzyłby swą skrzynkę i nową poświęcił Gwineę, jeśli by to nas mogło zatrzymać przez parę dni jeszcze w Yarmouth. Peggotty i całą jej rodzinę wyjazd nasz pogrążył w żalu. Cały zakład Omer Joram opuścił sklep, aby nas pożegnać i tyle znalazło się dokoła Steerfortha rąk gotowych nieść do stacji dyliżansu nasze walizy, że jeśli byśmy mieli rekwizyty całego pułku, jeszcze byśmy w przeniesieniu ich najmniejszego nie doświadczyli kłopotu. Jednym słowem, odjeżdżaliśmy w porę, pozostawiając żal po sobie. — Na długo tu zostajecie? — spytałem Littimera, wsiadając do dyliżansu. — Nie proszę pana, nie na długo zapewne — odrzekł. — Sam tego jeszcze dziś wiedzieć nie może — wtrącił Steerforth. — Wie, czego ma tu dokonać i dokona. — O tym nie wątpię — zauważyłem. Littimer uniósł kapelusza, dziękując zapewne za wyrażenie tak dobrej o nim opinii. Co do mnie zaś, czułem się, jakbym miał lat 8. Pożegnał nas, życząc nam szczęśliwej podróży, a odjeżdżając, pozostawiliśmy go na miejscu tajemniczego i niewzruszonego, jak egipska piramida. Milczeliśmy czas jakiś. Steerforth zdawał się być zamyślony. Co do mnie, raz jeszcze w myśli żegnałem miłe mi miejsca, marząc o zmianach, jakie w nich i we mnie czas przyniesie. Nagle Steerforth poweselał, rozgadał się, potrząsając mnie za ramię. — Odezwij się! Hej, Davy! — zawołał. — Cóż to za list otrzymałeś przy śniadaniu? — A, tak! — rzekłem, dostając list z kieszeni. — Od ciotki. — Czy to warte zastanowienia? — I bardzo. Ciotka przypomina mi, że się moje wakacje kończą i że o przyszłości pomyśleć trzeba. Masz chyba już jakieś widoki. Wyznam ci prawdę, nie myślałem o tym. A teraz za karę obejrzyj się dokoła, zaśmiał się Steerforth. Na prawo pusto, na lewo pusto. Przed tobą to samo, za tobą nie inaczej. Zaśmiałem się. Istotnie widok dookoła mnie żadnych nie budził nadziei. Krajobraz przedstawiał nagą równinę. A co ci o tym pisze ciotka? Pytał poważnie już Steerforth. Żadnej nie nasuwa myśli? Tak, niby pyta mnie, co bym myślał o zostaniu proktorem. Ha, chłodno zauważył Steerforth. Mógłbyś zarówno być i czym innym. Zaśmiałem się z jego miary i wagi dla zawodów ludzkich i spytałem, czy wiesz, co to proktor? Rodzaj adwokata w mnisim kapturze, odrzekł. Jest tam jakaś podła nora w pobliżu cmentarza świętego Pawła, a w niej instytucja zwana Doctors Commons, która na dobry ład powinna była przestać istnieć przed 200 laty. Wytłumaczę ci to lepiej, biorąc przykład z Doctors Commons. Jest to też nora, gdzie rozbierają kościelne prawa. Przetrząsają jakieś stare akty parlamentu, o których dziś nikt już nie wie. Wykopują akty z czasów Edwardów. Kopalniana robota. Rozstrzygają się też tam sądy nad testamentem i małżeńskimi kwestiami. Sprzeczki, okrętów z barkami. Prawisz nonsensy, Steerforthie. Co morskie sprawy mieć mogą do kościelnych praw? Wcale nie nonsensy. Zobaczysz, że te i tamte podpadają pod kompetencje tychże samych sędziów. Będąc tam kiedyś, usłyszysz całe słowniki morskich wyrażeń, a nazajutrz długie rozprawy nad teologiczną jakąś zawiłością w sprawie takiego lub owego duchownego. Kontrowersje. Czcze gadulstwo. Ludzie ci podobni do aktorów, raz występujących w roli sędziów, to znów doradców, raz tacy, drugi owacy, zmieniają się w oka mgnieniu, chorągiewki na wietrze. Komedia, której przypatruje się wyborowa publiczność. Czy adwokaci i proktorowie to jedno i to samo? Pytałem zmieszany nieco tym, co mu usłyszał. Nie, rzekł Steerforth. Adwokaci są to urzędnicy cywilni. Ludzie, którzy w uniwersytecie ubiegają się przedtem o stopień doktorów obojga praw, to też prawdę mówiąc niewiele z nimi mam wspólnego. Proktorowie używają tylko adwokatów. Są zresztą z nimi na przyjacielskiej stopie. Ustawiczna zamiana grzeczności, poczęstunków i tak dalej. Ha! W każdym razie zalecam ci szacunek dla tego Trybunału Jurystów. Domaga się on tego. Słuchałem Steerfortha. A chociaż doktor Scommons nazwał norą w pobliżu cmentarza świętego Pawła, nie przestraszyła mnie jakoś nazbyt podsunięta przez ciotkę myśl. Ciotka zostawiała mi zresztą zupełną swobodę działania, pisząc, że myśl tę nasunęła jej niedawno dokonana wycieczka i zasięgane porady pewnego uczonego proktora w kwestii testamentu, który zamierzała sporządzić na mą korzyść. Powiedziałem to Steerforthowi. Bardzo poczciwie ze strony twojej ciotki, zauważył. I powinno to wzmóc twój szacunek dla Doctors Commons. Zdawało mi się istotnie, że warto pomyśleć o tym. Tymczasem ciotka, jak mi to pisała, wyjechała na moje spotkanie do Londynu, gdzie zatrzymała się w jakimś hotelu z kamiennymi schodami i wygodnym wejściem na dach, przekonana bowiem była, że co nocy pożar grozi wszystkim domom stolicy. Podróż zeszła nam przyjemnie. Rozmawialiśmy o Doctors Commons, o tych dalekich czasach, gdy zostanę prawdopodobnie proktorem, a Steerforth miał w pogotowiu 1000 scen komicznych, które obu nas pobudzały do śmiechu. W Londynie rozstaliśmy się. Steerforth pojechał do siebie, obiecując odwiedzić mnie nazajutrz, ja zaś udałem się wprost pod wskazany mi w liście ciotki adres. Zastałem ją, oczekującą mnie z wieczerzą. Miło mi było spotkać ciotkę. Witała mnie, jak gdybym wracał z drugiej półkuli, a chociaż sama łzy miała w oczach, śmiała się, dowodząc, że jeśliby matka moja żyła, płakałaby z pewnością, gdyż tak bardzo była dziecinna. A ciotka zostawiła pana Dicka w domu? Z żalem zauważyłem. Janet, jak się masz, Janet? Janet dygnęła, pytając, jak się miewam. Ciotka jakby się zasmuciła, ciągle pocierała nos. I ja żałuję, że go tu nie ma z nami, mówiła. Utraciłam spokój, odkąd tu jestem. Uprzedziła moje pytanie i ciągnęła. Nabrałam przekonania, że Dick nie jest stworzony do odganiania osłów. Brakuje mu potrzebnej energii. Wypadałoby raczej zostawić Janet, byłabym spokojniejsza. Lecz jeśli kiedy, to dziś najpewniej o 4 po południu było tam prawdziwe najście osłów. Starałem się ją pocieszyć. Ten sam, wyobraź sobie, ten sam, na pewno ten sam, bez ogona, ten, na którym wjazd odbywała ta tam siostra tego Murdstone'a. Jeśli już jest w Dover, jaki osioł szczególnie mi nienawistny, kończyła, uderzając pięścią w stół, to ten chyba, bydle. Janet ośmieliła się zauważyć, że się może pani irytuje przedwcześnie, że wie nawet, iż ów osioł bez ogona zamówiony był do wożenia piasku i kamieni na szosie. Nie uspokajało to bynajmniej ciotki. Wieczerza dobra była i nawet gorąca, chociaż ciotka ulokowała się jak mogła najwyżej, czy aby w razie pożaru być jak najbliżej drzwi wychodzących na dach, czy z innych względów, powiedzieć nie potrafię. Podano zrazy, pieczoną kaczkę i jarzyny. Byłem przy apetycie. Tylko ciotka, nie dowierzając stołecznej kuchni, jadła mało. Wyobrażam sobie, mówiła, że nieszczęsna ta kaczka urodziła się i wychowała gdzieś w spiżarni i chyba w jakiej stajence odetchnęła świeżym powietrzem. Kto może zaręczyć, że zrazy te są z wołowiny? Może, a może i nie. Wszystko tu podrobione oprócz błota. Czy ciotka nie przypuszcza, że kaczkę przywieźli ze wsi? Spytałem. Ale gdzie tam? Odrzekła. Nie mogłoby to zadowolić tutejszych oszustów. Nie wdawałem się w dalsze dyskusje w tak delikatnym przedmiocie. Jadłem z wybornym apetytem, co zresztą zadowalało w zupełności mą ciotkę. Gdy zdjęto obrus ze stołu, Janet pomogła jej ułożyć włosy na noc, włożyć nocny czepek, wykwintniejszy niż zazwyczaj, na wypadek pożaru, objaśniła ciotka. Otuliła jej potem nogi suknią, co było w zwyczaju ciotki co wieczór dla zagrzania się przed pójściem do łóżka. Przygotowałem i podałem jej, jak zwykle, szklankę grzanego wina z wodą i cieniutkie grzanki, po czym zostaliśmy sami, na poufnej rozmowie. Ciotka w nocnym czepku, zagłębiona w fotelu, popijała winną polewkę, patrząc na mnie z zadowoleniem. No, Trot, ozwała się. Co myślisz o proktorstwie? A możeś się jeszcze nad tym nie zastanowił? Owszem, kochana ciotko, odrzekłem. Wieleśmy o tym rozprawiali ze Steerforthem. Podoba mi się ten projekt. Tym lepiej, zawołała ciotka. Cieszy to mnie niezmiernie. Jedno mnie tylko zastanawia. Co? Powiedz co, mów otwarcie. Otóż chciałbym wiedzieć, czy wejście moje do tego zawodu nie pociągnie zbytnich kosztów. 1000 funtów, ni mniej, ni więcej, odrzekła. Przysunąłem się bliżej. Otóż właśnie, kochana ciotko, to mnie zastanawia, mówiłem. Poważna to cyfra. Byłaś dla mnie tak hojna pod każdym względem, tyle już wydałaś na moje wychowanie. Zapewne są inne zawody, mniej kosztowne, a które przy pracy i wytrwałości mogą zapewnić przyszłość. Może by lepiej czegoś podobnego spróbować. Czy pewna jesteś, kochana ciotko, że możesz na ten cel właśnie wydać tak znaczną sumę pieniędzy? Daruj, jeśli cię pytam o to. I proszę, byś się nad tym dobrze zastanowiła, lecz traktuję cię jako drugą matkę. I najzupełniejsze w tobie pokładam zaufanie. Ciotka kończyła pić polewkę, nie spuszczając ze mnie oka. Pustą szklankę postawiła na kominku i wówczas dopiero, zakładając ręce na piersiach, w te odezwała się słowa. Trot, kochany chłopcze, jeden tylko mam cel w życiu. Wyprowadzić cię na poczciwego, porządnego i, o ile się da, szczęśliwego człowieka. Dick tak samo innego przed sobą nie widzi celu. Chciałabym, aby ktoś słyszał, jak o tym mówi. Dziwnie przezorny, dziwnie. Nikt oprócz mnie ani się domyśla, jakie to tam w tej głowie mieszczą się skarby. Zatrzymała się, ujęła mą rękę w swe dłonie i tak ciągnęła dalej. Nie warto wspominać przeszłości, chyba o tyle, o ile to ma wpływ na teraźniejszość. Może mogłam pozostawać w lepszych z twym ojcem stosunkach niż byłam. Może mogłabym kochać to biedne dziecię, twą matkę, chociaż zawiodła mnie tak okrutnie co do Betsy Trotwood. Wszystko to być mogło. I wierz mi, pożałowałam przeszłości i żal mi ścisnął serce, gdyś przybył do mnie jako włóczęga Obdartus. Odtąd po dziś dzień nie zawiodłam się na tobie ani razu. Dumna być mogę z ciebie. Byłeś mi ciągłą pociechą. Nie mam żadnych obowiązków. Tu zawahała się i niby zmieszała. Uważam ciebie za przybrane swe dziecko, pociechę mojej starości. Będąc cierpliwy i pobłażliwy dla dziwactw moich i kaprysów, aż nadto wynagrodzisz tym kobietę, której młodość nie była tak pomyślna, jak to wypadało. I aż nadto wynagrodzisz moje starania. Po raz pierwszy wzmiankowała coś o swej przeszłości. A czyniła to zapewne przez dobroć serca i delikatność, które by wzmogły moje uczucia dla niej, gdyby takowe wzmożonymi jeszcze być mogły. Wszystko już wtedy pomiędzy nami postanowione, kończyła. Postanowione i omówione. A teraz pocałuj mnie. Jutro po śniadaniu pojedziemy do Commons. Długośmy jeszcze gważyli wieczoru tego. Pokój mój był na tym samym, co ciotki korytarzu i kilkakrotnie w nocy pukała do drzwi, pytając mnie, czy słyszę hałas. Wozy jadące na rynek budziły ją. Nad rankiem dopiero zasnęła na dobre i ja też zasnąć mogłem. Nazajutrz o południu wybraliśmy się do kancelarii panów Spenlow i Jerkins w Doctor's Commons. Ciotka w przekonaniu, że Londyn przepełniony jest samymi kieszonkowymi złodziejami, wręczyła mi swój woreczek z 10 gwineami i drobnym srebrem. Zatrzymywaliśmy się na Fleet Street dla podziwiania olbrzymów na wieży świętego Dunstana, uderzających w dzwony i umyślnie w tym celu staraliśmy się stanąć tam w samo południe. Potem przez Ludgate Hill udaliśmy się na cmentarz świętego Pawła. Docieraliśmy już do tego miejsca, gdym zauważył, że ciotka wystraszona przyspiesza kroku. Jednocześnie zauważyłem obdartego mężczyznę, który się zatrzymał, patrząc na nas uważnie, a po chwili namysłu odwrócił się i szedł za nami. Trot, dziecko moje! Zawołała przerażona ciotka. Nie wiem sama, co począć. Niech się ciotka uspokoi, perswadowałem. Nie ma się czego bać. Niech ciotka wejdzie do któregoś tu sklepu, a ja się rozprawię z tym jegomościem. Za nic, za nic! Zawołała. Nie trzeba, abyś z nim mówił. Proszę cię, zabraniam. Ależ na Boga, ciotko, to jakiś bezczelny żebrak. Zatrzymaliśmy się w pustej bramie. Mężczyzna ów też się zatrzymał. Nie patrz na niego. Nie oglądaj się, mówiła ciotka od zmysłów, niemal odchodząc. Zawołaj mi lepiej dorożkę, a sam tu na mnie poczekasz. Mam cię puścić samą? Tak, samą muszę, odrzekła stanowczo. Samą z nim. Z nim? Z tym nieznajomym? Nie, nie zwariowałam, dziecko moje. Wiem, co robię i mówię ci, że muszę się z nim rozmówić. Zawołaj dorożkę. Zdziwiony czułem jednak taką stanowczość w powziętym przez ciotkę zamiarze, że się nie ośmieliłem jej sprzeciwiać. Zawołałem dorożkę i zanim zdołałem wsadzić ciotkę, wskoczyła w nią sama. A nieznajomy, jak gdyby to od dawna umówione było, za nią. Tak zaś energiczny był ruch ręki ciotki, żem się od nich odwrócił mimo woli i słyszałem tylko wydany dorożkarzowi rozkaz wprost przed siebie, byle gdzie. Teraz przypomniało mi się opowiadanie pana Dicka. To, com poczytywał za przywidzenie, było rzeczywistością. Nie mogłem wątpić, że indywiduum to było tą samą osobą, o której tak tajemniczo wspominał, ale gubiłem się w domysłach nad naturą jego stosunku do ciotki. Po półgodzinnym wyczekiwaniu na cmentarzu ujrzałem wracającą dorożkę. Ciotka siedziała w niej sama. Nie uspokoiła się jeszcze dostatecznie i kazała mi wsiąść do dorożki, zlecając dorożkarzowi, aby jechał powoli. Nie pytaj mnie o nic, rzekła i pogrążyła się w milczeniu. Po pewnym czasie upewniła mnie, że już się uspokoiła i może złożyć zamyślaną wizytę, a gdy dała mi woreczek dla opłacenia dorożkarza, zauważyłem w nim brak uprzedniej gwinei. Zostały same drobne pieniądze. Wchodziło się do commons przez nisko usklepioną bramę. Hałas miejski ginął tu cudownym jakimś sposobem, cichu oddalał się. Przeszliśmy kilka pustych, głuchych dziedzińców i wąskie przejście doprowadziło nas do kancelarii panów Spenlow i Jorkins. Jasno tam było, obszernie, przytulnie. W pierwszej sali pisało kilku pisarzy. Jeden z nich, suchy, maleńki człowieczek w rudej peruce piernikowego koloru, powstał i wprowadził nas do przyległego gabinetu. Pan Spenlow, rzekł, nie wrócił jeszcze z sądów. Natychmiast poślemy po niego. Przypatrywałem się gabinetowi. Meble były stare i spłowiałe, a zielone sukno na biurku utraciło najzupełniej pierwotną swą barwę. Na stole piętrzyły się księgi i papiery, broszury, a na okładkach najrozmaitsze napisy. Tu Trybunał Duchowny, tam Sąd Apelacyjny, Admiralicja, Izba Deputowanych. Podziwiałem tę rozmaitość, rozmyślając jednocześnie, jak trudno zorientować się w tym wszystkim. Pomiędzy tym olbrzymie osobne księgi dowodów, powiązane i wystarczające nieraz dla napełnienia kilku tomów. Wszystko to razem wzięte wyglądało jednak wielce zachęcająco i nie zrażało mnie wcale do upatrzonego zawodu. Przenosiłem ciekawie oczy z przedmiotu na przedmiot, gdy się rozległy szybkie kroki. Po chwili wszedł pan Spenlow w czarnej, białym futerkiem, obszytej todze. Był to jasnowłosy mały dżentelmen w eleganckich błyszczących butach, oślepiająco białej koszuli i krawacie. Ubrany starannie, wiele czasu musiał poświęcać wybornie wyczesanym i fryzowanym bokobrodą. Dewiskę od zegarka miał tak ciężką, że mimo woli pomyślałem, że aby ją podnieść, trzeba posiadać twardą, złoconą rękę, taką jak te, które w jubilerskich wystawach podtrzymują podobne przedmioty. Był sztywny i tak wykrochmalony, że się poruszał z trudnością i na kształt klucza, chcąc obrócić głowę, obracać się musiał cały. Zostałem mu przedstawiony przez ciotkę. Powitał mnie uprzejmie, a był już widać uprzedzony, o co idzie, gdyż rzekł: więc pan, panie Copperfield, zamierza wstąpić do naszego zawodu. Onegdaj, mając zaszczyt widzieć ją, tu ukłon w stronę mej ciotki, przypadkowo nadmieniłem pannie Trotwood, że mamy miejsce. Panna Trotwood raczyła wzmiankować, że ma siostrzeńca, którego przyszłość żywo ją zajmuje. Tym siostrzeńcem jesteś pan zapewne. Tu znów się cały, jak za poruszeniem sprężyny, zwrócił ku mnie. Skłoniłem się, mówiąc, że przedstawiony mi przez ciotkę zawód uważam za nader zaszczytny, że nie mogę wszelako z góry i dopóki się bliżej nie zaznajomię, zapewnić, że do zawodu tego szczególne czuję powołanie i że wreszcie mam nadzieję, że mi dozwolone będzie wypróbować samego siebie, zanim się stanowczo zwiążę powziętym postanowieniem. Zapewne, zapewne, potwierdzał pan Spenlow. Zwyczajem naszym jest ofiarowywać nowo wchodzącym do korporacji miesiąc próbny, że tak powiem. Co do mnie, nic bym nie miał wprawdzie przeciw dwóm, trzem miesiącom, lecz mój wspólnik, pan Jorkins, cena 1000 funtów, rzekłem. 1000, włącznie z patentem, potwierdził pan Spenlow. Nie kieruję się, jak to miałem zaszczyt mówić, pannie Trotwood, materialnymi względami. Nie ma może człowieka, który by się nimi mniej ode mnie kierował, lecz wspólnik mój, pan Jorkins, ma w tym względzie zasady, które uszanować widzę się zmuszonym. Słowem, wspólnik mój, pan Jorkins, uważa sumę 1000 funtów za niedostateczną raczej. Czy tutaj, rzekłem, pragnąc zaoszczędzić ciotce mej kosztów, nie jest w zwyczaju, gdy uczeń okaże się użyteczny i zdolny, zarumieniłem się po uszy tą wygłoszoną niby pochwałą samego siebie. Czy tutaj nie jest w zwyczaju dawać mu... Pan Spenlow z wielkim wysiłkiem wyciągnął głowę z silnie nakrochmalonego kołnierzyka i szerokiego krawatu. Wstrząsnął nią i uprzedzając mnie... Pensję? Nie, wcale nie, rzekł. Nie wyrażam tu własnej mej opinii w tym względzie, ale zaznaczam, że zależy od mego wspólnika, pana Jorkins, który jest niewzruszony w swych zasadach. Przerażał mnie obraz owego niewzruszonego w zasadach wspólnika. Z czasem przekonałem się, że Jorkins był człowiekiem łagodnym, miękkim, który w spółce bywał zawsze usuwany na najdalsze plany, chociaż imię jego służyło za parawan najzaciętszemu i najstroższemu z ludzi. Jeśli który z uczniów żądał podwyższenia płacy, pan Jorkins i słyszeć, jakoby o tym nie chciał. Jeśli który z klientów ociągał się z wniesieniem pieniędzy, pan Jorkins upominał się o takowe, egzekwował, a pan Spenlow stosować się musiał do wspólnika, jakkolwiek by było własne jego w tej mierze zdanie. Dłoń i serce tego dobrego, słodkiego pana Spenlow otwarte byłyby dla ludzkości całej, no ale cóż, istniał ów wspólnik. Uosobienie chciwości, nieubłagany w zasadach swych, Jorkins. Z czasem poznałem wiele podobnych spółek i niejednego Spenlowa, chowającego się za plecy, niejednego Jorkinsa. Postanowiono, że rozpocznę mój próbny miesiąc, kiedy będę miał na to ochotę. Ciotka zaś może wracać spokojnie do domu, gdzie kontrakt będzie można posłać jej do podpisu. Pan Spenlow oświadczył mi potem gotowość zaprowadzenia mnie do trybunału. Zgodziłem się chętnie. Ciotka została tymczasem w kancelarii, wyznając, że się boi wszelkich trybunałów i miejsc podobnych, które wcześniej czy później wysadzone być mogą w powietrze. Pan Spenlow poprowadził mnie przez brukowany, ciężkimi, murowanymi budynkami opasany dziedziniec. Nad drzwiami czerniały nazwiska sędziów i doktorów obojga praw. Były to przybytki adwokatów, o których wspominał Steerforth. Na lewo weszliśmy do olbrzymiej, do kościoła podobnej sali. Głąb tej sali była oddzielona od reszty kratkami, a na podwyższeniu, mającym kształt olbrzymiej podkowy, na krzesłach o wysokich, równych poręczach siedzieli panowie w purpurowych togach i siwych, olbrzymich perukach. Byli to, jakem się później dowiedział, sędziowie. Pośrodku, przed pulpitem, siedział dżentelmen, którego wziąłbym za sowę, gdyby mi nie powiedziano, że jest przewodniczącym trybunału. Niżej, przed podkową, siedzieli inni, poważni panowie, rzędem, za zielonym suknem pokrytymi stołami, w czarnych, białym futerkiem, jak u pana Spenlow, bramowanych togach. Wszyscy mieli szerokie, wykrochmalone krawaty i wysokie, stojące kołnierze. Wyglądali na dumnych i nieprzystępnych. Był to tylko pozór jednak, gdyż kilku z nich na zapytania sędziów udzielało odpowiedzi w tonie bardzo nieśmiałym. Chłopak z teką pod pachą i jakiś obdartus gryzący kromkę chleba przedstawiali publiczność, grzejąc się przy kamiennym w środku sali postawionym piecu. Ciszę zalegającą salę przerywało trzeszczenie ognia w piecu i spokojny głos jednego z sędziów wyliczający jakieś dowody prawne, przerywany tylko szelestem papieru przewracanych kart, szukaniem nowych argumentów w papierach i księgach. Nigdy, przenigdy nie widziałem dotąd ani odtąd bardziej zaspanego, sztywnego, gnuśnego zbiorowiska ludzi. Czas przeszedł, a jam nie zapomniał o tym ukrytym w głębi cmentarza świętego Pawła zakątku. Czułem, że będzie coś usypiającego w przynależeniu do tej korporacji. Byle nie w charakterze klienta. O nie! Zadowolony jednak ogólnym wrażeniem, podziękowałem panu Spenlow za jego uprzejmość i wróciliśmy do kancelarii. Wkrótce wraz z ciotką opuszczaliśmy gmach trybunału, a przechodząc przez salę, w której pracowali uczniowie panów Spenlow i Jorkins, uczułem się znów bardzo młody. Wróciliśmy bez żadnych nowych wypadków do hotelu. Chyba że za wypadek poczytam spotkanie paru osłów, przypominających ciotce grożące jej trawnikom niebezpieczeństwa. Rozmawialiśmy znów długo o mojej przyszłości, widząc zaś, jak ciotce pilno do domu, jak Londyn z pożarami, kieszonkowymi złodziejami i fałszowanymi produktami wcale jej nie do smaku, błagałem ją, aby wracała do siebie, zostawiwszy mnie własnemu losowi. Myślałam już sama o tym, rzekła. I zanim przyjechałeś, wynalazłam dla ciebie mieszkanko. Jak raz to, co nam potrzeba. Mówiąc to, wydobyła z kieszeni wycięte z dzienników ogłoszenie o będącym do wynajęcia w każdej porze lokalu przy Buckingham Street w Adelphi, z widokiem na rzekę w pobliżu sądów. Szukano kawalera. Warunki były dogodne, lokal mógł być wynajęty miesięcznie. Jak raz to, czego potrzebujemy, zawołałem uszczęśliwiony perspektywą niezależności. Idźmy obejrzeć, mówiła ciotka, nakładając przed chwilą dopiero zrzucony kapelusz. Poszliśmy. Trzeba się było wedle ogłoszenia zgłosić do niejakiej pani Krupp na pierwszym piętrze. Zadzwoniliśmy raz, drugi, trzeci. Zjawiła się wreszcie i otworzyła nam starsza kobieta we flanelowym kaftanie i perkalowej spódnicy. Chcieliśmy obejrzeć mieszkanie, rzekła ciotka. Dla tego pana? Spytała, sięgając po klucze za pasem. Tak, dla mego siostrzeńca. Mieszkanie, cacko, zawołała pani Krupp. Weszliśmy na schody. Właściwie mówiąc, było to poddasze, co wszelako ze względów pożarowych podobało się raczej ciotce. Niskie drzwiczki, ciemny przedpokoik i dwa mikroskopijne pokoiki. Meble stare, ale dla mnie dostateczne. Gdzieś tam w oddali za murem musiała istotnie być rzeka. Wszystko to zachwycało mnie. Wyobrażałem sobie rozkosze mieszkania w podobnym lokalu, podczas gdy ciotka umawiała się o cenę. Po niejakim czasie rzecz wydała mi się załatwiona. Czy te meble pozostały po ostatnim lokatorze? Spytała ciotka. Oczywiście, pani, odrzekła gospodyni. Cóż się z nim stało? Pytała znów ciotka. Pani Krupp zakaszlała się. Chorował, bełkotała. No, tak, niby umarł. Z czego? Zawołała ciotka. A tak, niby z pijaństwa i od dymu. No wiadomo. Z komina, zawołała ciotka. Nie, pani, od cygar. I fajki. To w każdym razie niezaraźliwe, rzekła, zwracając się ku mnie znacznie uspokojona. Na pewno niezaraźliwe, potwierdziłem. Słowem, ciotka widząc, jak mi się mieszkanko podoba, wynajęła je na miesiąc z tym warunkiem, że po upływie miesiąca możemy je zatrzymać do końca roku. Stół i opranie miało należeć do gospodyni, która zobowiązała się solennie czuwać nade mną jak nad rodzonym synem. W posiadanie lokalu miałem wejść za parę dni, a pani Krupp dziękowała niebu, że znalazła lokatora, którego mogła otoczyć macierzyńskim staraniem. Po powrocie ciotka upewniła mnie, że jest teraz spokojna co do mojej przyszłości, bylebym sam umiał być stały, rozważny i energiczny. Powtórzyła to niejednokrotnie w trakcie omawiania sprawy przesłania mi pozostawionych u pana Wakefielda książek i rzeczy. W tym celu napisałem długi list do Agnieszki, który ciotka miała wręczyć jej nazajutrz. Hojnie też zajęła się moją wyprawą i zapewnieniem mi wygód na ten próbny miesiąc. Żałowałem tylko nieskończenie, że się Steerforth tak opóźnia i że nie będę mógł przedstawić jej mego przyjaciela. Odprowadziłem ją do dyliżansu, w którym, zajmując miejsce wraz z Janet, przewidywała szkody, jakie w nieobecności jej na trawniku wyrządzić mogły osły. Gdy odjechała, wróciłem do Adelphi, rozmyślając o dawnych czasach, gdym się włóczył, nieszczęsny, głodny nieraz, opuszczony pod niskimi sklepieniami bram tych i zaułków. A teraz? Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękowałem niebu za zmianę, dzięki której z tych mętów życia wypłynąłem na wierzch.